W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować temat terapii par, opowiemy, jak wygląda struktura sesji i wspomnimy o skuteczności tego rodzaju wsparcia.
Cześć, witamy w kolejnym odcinku podcastu Psychologiczne Rozmowy. Nazywam się Daniel Melerowicz, a ze mną jest...
Kasia Bilnik-Barańska. Oboje jesteśmy psychologami oraz psychoterapeutami, a ten podcast nagrywamy dla osób, które interesują się psychoterapią oraz zagadnieniami psychologicznymi, zarówno prywatnie, jak i zawodowo.
No więc jeśli interesują Cię zagadnienia związane z profesjonalną pomocą psychologiczną oraz rozwój zawodowy w tym kierunku, zapraszamy do słuchania. Wszystkie przykłady zaczerpnięte z pracy terapeutycznej zostały zmodyfikowane w celu zachowania pełnej poufności. Drugą część odcinka dotyczącego psychoterapii par rozpoczniemy może od takiego bardzo szybkiego podsumowania tego, o czym mówiliśmy ostatnio. I ostatnio rozmawialiśmy tak bardzo ogólnie o tym, czym jest psychoterapia par, z czym też tak ogólnie osoby się zwracają, z czym przychodzą. No i tutaj głównie mówiliśmy o różnych kryzysach rozwojowych, czyli pewnych naturalnych zmianach, które się pojawiają w związku, które mogą powodować różnego rodzaju napięcia, problemy, trudności. No i para się czasem decyduje na pracę z terapeutą par. A dzisiaj mam taki pomysł, żebyśmy się trochę tak znowu bardziej już praktycznie, krok po kroku przyjrzeli temu, jak taka terapia wygląda. Ze mną jak zawsze jest oczywiście Kasia Wilnik-Barańska, która, jak już ostatnio mówiłem, moim zdaniem jest specjalistką w tym zakresie. I Kasia, z tego względu bym Cię chciał zapytać, jak wygląda pierwsza wizyta? Czy to już jest terapia, czy nie? Jak para przychodzi pierwszy raz do Ciebie, to jak to wygląda?
To tak jak w przypadku terapii indywidualnej, to jeszcze terapia nie jest, natomiast jest to konsultacja. Ja zawsze to podkreślam, że to jest sesja konsultacyjna, która nie oznacza tego, że para rozpocznie terapię. Ona oczywiście może to oznaczać i ona jest po to, żeby zbadać w ogóle istotę trudności, z jaką para się zgłasza. Żebym ja też mogła ocenić w jakiś sposób, na ile to, z czym przychodzą, jest do terapii par. Przede wszystkim dla mnie podczas tego pierwszego spotkania najistotniejsza chyba jest motywacja, to znaczy już sam fakt tego, że oni są we dwoje na tej kanapie naprzeciwko mnie, no świadczy o jakimś poziomie motywacji, ale lubię zawsze o to dopytać, bo zdarza się, że okazuje się, że jedna z osób jest trochę tak metaforycznie mówiąc przyciągnięta za uszy albo zdecydowała się, że przyjdzie tylko raz i wie, że nie chce przyjść więcej, tylko przyszła raz, bo na przykład ta druga strona tak bardzo o to prosiła, no i wtedy ja też mam...
Albo straszyła,
też się tak zdarza. I wtedy ja też mam no taką informację, że skoro ta osoba faktycznie chce być tylko raz, to może warto zrobić coś takiego, żeby oni już z tego spotkania wyszli z jakimś drogowskazem chociaż, no bo my takiej pracy terapeutycznej to nie zrobimy, ale żeby chociaż na pewne rzeczy zwrócić uwagę, choć czasem zdarza się tak, i to mnie bardzo cieszy, że ktoś, kto uważa, że przyszedł tylko raz, jednak decyduje się na to potem, żeby rozpocząć terapię par albo żeby jeszcze się pojawić. Czasami to wymaga od tej osoby jakiegoś takiego przemyślenia, ale zdarza się, że ja potem mam telefon i na przykład ten ktoś dzwoni i mówi, że dobrze, tak, że spróbujemy.
Kasia, a jeżeli jest tak, że ktoś przychodzi i mówi, że przyszedł tylko raz, w ogóle to jest częste, że takie mam pytanie tak, po pierwsze, czy się zdarza, że para przychodzi i oboje mają takie założenie, że przychodzą tylko raz, trochę tak jak na indywidualną konsultację, bo to też rzadko, ale się zdarza, że ktoś przychodzi na taką jedną, dwie konsultacje, czy tak się zdarza u Ciebie, że para przychodzi i mówi, myśmy tylko chcieli tak się raz z Panią spotkać, żeby...
No. Ja pamiętam jeden taki przypadek, ale to nawet nie było określone, że na pewno chcieli się raz ze mną spotkać, natomiast przyszli w takiej dużej bezradności odnośnie tego, czy w ogóle to ma sens jeszcze. Ich związek, czy ma sens. Już byli w takim kryzysie i już tak bardzo nie potrafili w ogóle ze sobą rozmawiać, że przyszli, żeby ktoś im w tej rozmowie pomógł. I na tej sesji doszli do tego, że to nie ma sensu.
No, to takie trudne chyba.
Trudne. Choć myślę sobie, że akurat ta para wyszła z jakąś ulgą taką, że to zostało gdzieś... Znaczy ja tego nie powiedziałam, oni sami do tego doszli, ale zadawałam pytania, które im pomogły do tego dojść. No bo to są takie pytania dotyczące kwestii, czy jeszcze parę coś łączy, albo co łączy. Albo jaka jest więź emocjonalna i czy jest ta więź emocjonalna.
Ale to rozumiem, że obie strony doszły do takiego wniosku i
tak,
były zgodne
tak,
w tym.
One były zgodne w tym, tak. Tylko chyba żadne nie miało na tyle odwagi, żeby to jakoś sobie powiedzieć, już nie mówiąc o tym, że trudno im w ogóle było ze sobą rozmawiać. Więc ja pamiętam jeden taki przypadek. Zazwyczaj jest tak, że jednak któraś z osób, a najczęściej dwie, mają z tyłu głowy, że chciałyby rozpocząć terapię.
Pytam o to, bo ja słyszałem, ja bezpośrednio nie miałem takiej sytuacji nigdy w swojej pracy, ale słyszałem o takim, no, że zdarza się niestety, jakby to powiedzieć, że ta sesja czy terapeuta jest w jakiś sposób użyty do tego, żeby powiedzieć partnerowi, że się z nim nie chce być. Ja tutaj nie mówię o takiej kwestii, bo wiem, że to jest też, że czasem ludzie się decydują rozstać i chodzą na spotkania z psychoterapeutą, żeby się tak rozstać.
Z szacunkiem do siebie, tak.
Ale sytuacja, w której właściwie partner nie wie, ten drugi go zaprasza na psychoterapię par i tam mu obwieszcza, że ja już nie chcę być z tobą. Słyszałem o takich przypadkach i to musi być bardzo trudne i nieprzyjemne dla terapeuty.
No, na pewno, aczkolwiek to też jest ważne, żeby terapeuta nie miał takich pomysłów, żeby sam oceniał i mówił, że no państwo to nie powinni chyba w ogóle być razem, bo ja też o takich przypadkach słyszałam, nie ze strony terapeutów, tylko raczej pacjentów czy klientów, którzy przychodzą, no nie mam podstaw, żeby im nie wierzyć, że tak było, że może czasami gdzieś jest taki konflikt, czy jest jakoś tak burzliwie, że się zdarza, że terapeuta ma poczucie, że to nie ma sensu, ale nie on jest od tego, żeby to zakomunikować czy ocenić, tylko zawsze no para od tego jest.
Bardzo się cieszę, że o tym mówisz, bo to jest taka ważna informacja dla osób, które nas słuchają. Myślę, z jednej strony terapeutów, czy osoby, które rozważają pracę jako terapeuci, żeby się rzeczywiście tego wystrzegali, a z drugiej strony osób, które być może chcą być klientami, czy skorzystać z psychoterapii par, że nie uzyskają od terapeuta, im nie powie, co mają zrobić, ale też przechodzę przez to, bo tak trochę już przeszłaś do pytania, które chcę ci też zadać. Czy da się w ogóle określić, czy terapia pary przyniesie efekt, czy para się dogada?
No na pierwszej sesji tego się na pewno nie da określić, chyba że są jakoś takie skrajne zachowania czy trudności, ale to mam na myśli właśnie chorobę psychiczną jednego z partnerów, uzależnienie, ale to bardziej kieruje w stronę tego, że on musi swoją terapię podjąć niż w stronę tego, że im nie wyjdzie, bo tego nikt nie wie. Ja zawsze też to podkreślam, lubię o tym mówić, że nie obiecuję sukcesu, tylko mówię, że no ja nie mogę obiecać, że państwo po tylu i tylu sesjach wyjdziecie stąd dogadani, przeszczęśliwi, bo to jest ich praca tak naprawdę. Ja jestem od tego, żeby zadawać odpowiednie pytania, żeby kierować w odpowiednią stronę, uczyć uważności, zwracać uwagę na pewne kwestie, ale na pewno nie od tego, żeby zagwarantować, że to się skończy sukcesem. Ale z perspektywy terapeuty są pewne czynniki, które dają mi sygnał, że ta terapia może być bliżej tego sukcesu, bądź dalej tego sukcesu. I to są, przede wszystkim jest to złożoność problemu, z jakim zgłasza się para i trochę to, o czym mówiliśmy ostatnio, to znaczy, czy on się pojawił w pewnym momencie trwania związku, czy on już istniał od samego początku. Czyli na przykład, jeżeli pojawia się jakaś trudność w komunikacji, to czy ona jest właśnie związana z kryzysem rozwojowym, czy z jakąś, nie wiem, czy ze zdradą, czy z jakimś trudnym wydarzeniem, z chorobą czasami, czy po prostu para od początku się nie dogadywała. Ja pamiętam taką parę, która przyszła zaraz na początku swojej relacji, w ogóle to był chyba, to nawet ta relacja jeszcze nie osiągnęła roku, było tam kilka miesięcy, 8 czy 9 i oni już się zgłosili na terapię par, bo w zasadzie od początku było bardzo burzliwie. No i rozmawialiśmy o tym, na ile oni wierzą w to, że jeżeli już tyle jest takich antagonizmów, różnic, jakichś żali do siebie, to że to się poukłada. No nie poukładało się, tak? Ale może dobrze, że ten związek się rozpadł na początku tej drogi, niż po kilku latach na przykład trwania w takim w takiej relacji.
Tak. Ale też jak mówisz to, bo też mi się przypomina moja praca sprzed już wielu lat. Chyba to taka jedna z moich pierwszych prac w ogóle z parami. Też pamiętam, że rozpocząłem psychoterapię bardzo młodej pary, w sensie i młodej metrykalnie i młodej w stażu małżeńskim, tak jak mówisz. Chyba nawet roku nie miał ten związek i bardzo, bardzo był bardzo burzliwy, było bardzo dużo, też na sesjach mówię, kłótni. Te osoby nie mieszkały wcześniej razem, więc dopiero po ślubie zamieszkały razem i było trudno, nie było się czego złapać za bardzo, pamiętam. I tam akurat, bo to już nie chcę wnikać w szczegóły, w końcu tam się trochę ich sytuacja zmieniła i jedna z tych osób ze mną dalej pracowała w terapii indywidualnej, bo tak zdecydowali. Ten związek się rozpadł po prostu. Mm-hmm. I były takie okropne, jak gdyby okropne, trudne bardzo sytuacje. Tam się pojawiło dziecko jeszcze, potem była walka o to dziecko, bardzo, nie? Że to taki, właśnie to jest to, o czym mówiłaś, że ja mam wrażenie, że ci ludzie się w ogóle nie poznali. Mm-hmm. I tu nie mówię o tym, że oni że to dlatego, że nie mieszkali razem. Ja mam wrażenie, że oni w ogóle żyli w jakiejś fantazji wcześniej. Jak się spotykali jeszcze jako tam, para, nie wiem, chodzili ze sobą, nie? To że oni się nie znali. Po prostu. I było też bardzo dużo, też o tym ostatnio rozmawialiśmy, takich oczekiwań z domu pochodzenia, że u mnie było tak i tak jest po prostu, a u mnie było tak i tak jest. Także wiem, że to było takie jedno, byłem młodym terapeutą, było to dla mnie trudne doświadczenie. To jest też coś, o co też cię chciałem zapytać teraz, bo rozumiem, że i to trzeba też jasno powiedzieć, że to nie jest tak, że celem terapii jest ratowanie związku. Nie? To rozumiem, że to nie jest tak, że ludzie przychodzą i na pewno mamy taki cel. Bo ja o tym mówię dlatego, że ja wtedy miałem poczucie winy, takie, że ja powinienem coś zrobić, żeby tych ludzi jednak razem z sobą utrzymać. A kurczę, czasem to nie jest takie jednoznaczne.
Ale ja nawet o tym mówię, kiedy omawiamy kontrakt, kiedy para decyduje się na terapię par i omawiamy cele, to bardzo szczegółowo właśnie określamy, co jest celem terapii i że celem terapii nie jest uratowanie związku, bo to jest bardzo duży poziom ogólności. W zasadzie czym by miało być to ratowanie związku? Celem może być poprawa komunikacji, celem może być częstsze spędzanie czasu ze sobą, celem może być poprawa życia seksualnego, celem może być większa uważność na potrzeby drugiej strony, czyli to jest ważne właśnie, żeby i ze strony terapeuty, i ze strony klientów, żeby sobie określić, co musiałoby się wydarzyć, żebyśmy mogli uratować ten nasz związek. I tu właśnie pojawiają się te wszystkie cele, no i para też ma wtedy możliwość określenia, czy ja jestem gotowy na realizację takiego i takiego celu.
Tak, a to czy wy się zdecydujecie zostać razem, czy nie, to jest wasza decyzja.
Tak. Ja ostatnio czytałam o czymś, co myślę sobie, że może być bardzo takie korzystne dla pary, czyli o warsztatach dla par, które właśnie zaczynają być razem, żeby one mogły poznać się lepiej w takich aspektach, na które być może codzienność im nie pomaga. Czyli tam właśnie jest trochę badanie stylu przywiązania, praca nad komunikacją, nad budowaniem takiej korektywnej więzi, nad lepszym odpowiedzeniu sobie na pytanie, czy ta osoba to jest ta właściwa osoba, bo przecież nie ma co traktować rozpadu związku na początku tej relacji jako porażki, bo to jest naturalne, że my, to nie jest tak jak w bajkach, że trafiamy na tego jedynego od razu, tak? przy nawiązaniu pierwszej relacji. Chociaż zdarza się to, tak, ale no rzadko.
Tak. A też myślę, że druga sprawa to, że warto iść na psychoterapię, nawet gdyby to jednak na tej psychoterapii, czy po psychoterapii, czy w trakcie psychoterapii osoby podjęły decyzję, że się rozstają, żeby się trochę poznać i żeby nie popełniać tych samych błędów w kolejnym związku. Bo teraz, jak o tym mówiłaś, to myślałem, że ktoś może pomyśleć, idzie się do tych terapeutów i oni tak, to proszę się rozstać. Ja myślę, że jeżeli powiedziałem o tym, że to nie jest moim celem, ale żaden terapeuta nie chce, żeby para się rozstawała. On to tym nie mówi, co mają zrobić, bo nie może, nie powinien, ale nikt z nas nie chce. Nie każdy by chciał, żeby ludzie się ze sobą zaczęli dogadywać i żeby byli szczęśliwi. Ale w psychoterapii też można przyjrzeć się sobie w funkcjonowaniu z tą drugą osobą, żeby przestać popełniać jakieś błędy i nawet jeśli ten związek, może już jest za późno, może już się nie da tego odratować, ale może w naszej kolejnej relacji nie będziemy popełniać tych samych błędów.
Tak, i to nawet nie w relacji tej takiej intymnej, miłosnej, tylko w ogóle w relacjach, bo ja pamiętam, jak kończyłam z powodzeniem jedną z terapii par i te osoby mi powiedziały, że nie dość, że poprawiły swoją relację, to w ogóle im się poprawiły relacje na zewnątrz, też takie przyjacielskie, rodzinne, no bo one się właśnie nauczyły takiej otwartej komunikacji, większej uważności na potrzeby innych osób i to była bardzo dobrze wykonana praca, tak? W ogóle jakość życia im się poprawiła.
Okej, Kasia, gdybyś jeszcze tak podsumowała, czyli ta pierwsza wizyta, czy te pierwsze dwie wizyty, nazwijmy je konsultacyjne, na czym polegają i z czym one się zamykają?
No polegają na rozmowie, na tym, żeby każda ze stron określiła, w czym widzi problem. Ja tutaj bardzo też jakby pilnuję, jeżeli widzę, że jest tak burzliwie w parze, że oni się, no tak się zdarza, że na przykład się przekrzykują, odwołują się, przerywają sobie, więc zdarza się, że dzielę ten czas, że mówię, że teraz jest czas dla pana,
czyli udzielasz
dla pani.
Głosu, tak?
Trochę tak,
tak,
jeżeli widzę, że jest trudność, bo czasami jest tak, że dają sobie tą przestrzeń do swobodnej wypowiedzi. Bardzo istotna jest motywacja. Ja trochę już o tym powiedziałam, że tam czasami ktoś potrafi być przyciągnięty do gabinetu, ale w ogóle badam ten stopień motywacji. Pytam o to, czyj to był pomysł, że się zgłosili na terapię, czy o tym rozmawiali wcześniej, jakie mają fantazje na ten temat, czy właśnie chcą podjąć terapię, już są tego pewni, czy bardziej przyszli trochę zbadać, jak to wygląda, jak to, co ja powiem. Ale nawet zdarza mi się takiego narzędzia używać, żeby wskazali na osi, jaka ta motywacja jest. Bo dla mnie jako terapeuty jest to niezmiernie istotne, bo jeżeli ktoś mówi, że ona jest taka na pół albo na jeden, no to dobrze, że jest taka, ale co musiałoby się wydarzyć, żeby ona mogła być większa, bo my wiemy, że w każdym procesie terapeutycznym motywacja jest bardzo istotnym elementem leczącym, takim czynnikiem, który no, optymistycznie wpływa.
Tak, takim dobrym wskaźnikiem prognostycznym.
Nie? Tak. No i teraz w zależności od tego, ile czasu, znaczy nie tyle ile czasu, tylko czy w tym czasie pierwszej sesji zawarte zostało wszystko, o czym para chciała powiedzieć, to albo się umawiamy na kolejną konsultację, jeżeli nie zostało zawarte, no bo wiadomo, że są pary, które mówią więcej, są pary, które mówią mniej. A jeżeli zostało, no to decydujemy o tym, co byłoby dla tej pary najkorzystniejsze. Jeżeli terapia, no to kolejne dwie, trzy sesje to też jeszcze nie jest terapia, tylko to jest proces takiego wywiadu. Myślę, że bardziej jedna, dwie sesje, to z tym trzy to tak trochę przestrzeliłam, bo dla mnie jest ważny aspekt właśnie związany z rodzinami pochodzenia, z historią wcześniejszych związków, z historią tej konkretnej relacji, no i takim funkcjonowaniem też zawodowo-społecznym. Więc jak to wszystko już wiem, to wtedy przechodzimy stricte do już procesu terapeutycznego, który jest oparty na wydarzeniach z pomiędzy sesji. Tu jest ważne, że ta dynamika sesji par jest mniejsza, jeżeli chodzi o częstotliwość spotkań, niż terapia indywidualna, bo spotykamy się dwa razy w miesiącu, czyli co drugi tydzień.
Czyli na tych sesjach, jak już się zaczyna terapia, jak już się umówiliście, praca trwa, cele, wszystko zostało ustalone, to po prostu osoby przychodzą i opowiadają, co się
wnoszą,
tam dzieje.
Tak, wnoszą na sesję to, co dla nich jest najistotniejszego, to, co ostatnio się wydarzyło, w kontekście oczywiście celów. A jeżeli opowiadają o czymś innym, no to znaczy, że to jest dla nich ważne, ale to wtedy zastanawiamy się, czy tu się jakiś nowy cel pojawia na przykład.
Ja pomyślałem, że to jest taka, można to porównać do metody w terapii indywidualnej, jak jest technika swobodnych skojarzeń, to tutaj by można było powiedzieć technika swobodnego dialogu.
Tak.
Że para trochę ze sobą rozmawia, trochę opowiada o tym po prostu, co im przychodzi do głowy, co jest istotne w kontekście celów, tak?
Tak. No, bywa też tak, że ja daję jakieś zadania domowe. W przypadku terapii par daję częściej na pewno niż w przypadku terapii indywidualnej, ale wiem, że są terapeuci, którzy dają dużo, dużo więcej.
Ja nie daję. Znaczy ja też daję.
Dawaliśmy
razem. No. Ale ludzie, często pary nie robią tych zadań.
No nie robią, ale to też jest wtedy ciekawe i to też jest wtedy do omówienia.
Tak.
No bo jeżeli ma być poprawa komunikacji i mają więcej na przykład się dawać sobie przestrzeń na to, żeby też się słuchać i słyszeć w tym słuchaniu, no to jest jedno z ćwiczeń często, tak? Żeby próbować sobie nie przerywać i potem sprawdzamy, czy im to w tej komunikacji wychodzi.
Niektórzy później robią tą pracę na kolanie przed sesją, żeby coś mieć.
No całe szczęście, jak się do tego przyznają, jak o tym opowiadają, bywa zabawnie. Gorzej, jeżeli, no bo to nie chodzi o to, że to zadanie nie ma być dla mnie przecież, tylko
oczywiście.
To ma być dla pary i jeżeli, może być tak, że ja zasugeruję coś, co im nie leży i też się umawiamy na to, że oni mi wtedy to zgłoszą, znaczy powiedzą, no ten pomysł jest nietrafiony, proszę wymyślić coś innego, bo to na mnie nie pasuje i to jest w porządku.
Tak. I też ważne jest to, jakby to powiedzieć, zdarza się, że ma coś, no nie wiem, coś przynieść na tą sesję, nie, mają coś porozmawiać i sobie to spisać, nie, albo coś...
Jak powiedziałeś, mają przynieść coś na tą sesję, to sobie pomyślałam, że dla mnie coś mają przynieść. Nie żartuję,
nie,
oczywiście,
ale,
nie,
ale
na zasadzie wolnych skojarzeń.
Paradoksalna interwencja, czy cel byłby zupełnie inny, bo można by powiedzieć na przykład parze, proszę mi przynieść chleb na następny, albo
razem
upieczecie. Nie?
A, no.
To jest dobry przykład w ogóle.
Tak.
Bo oczywiście tam bo to nie chodziłoby wtedy o chleb, nie?
Tylko o to, żeby
coś
razem
zrobili. I to jest wtedy bardzo dużo, wtedy by się zadziało, na przykład tam by się zgadzali, nie zgadzali,
tak.
I potem byśmy to omawiali. Więc po to są zadania, nie? Nie po to, że mają ci przynieść kartkę papieru, którą odczytają, bo to ta kartka papieru to jest często mniej istotna. To chodzi właśnie o ten proces, czy oni to zrobili, jak oni to zrobili. Wiem, że są takie zadania, że terapeuci proszą na przykład, żeby namalować swój związek.
Tak, tak. No to ja nie jestem jakby z tych terapeutów. Bardziej, jeżeli zadaję zadania, to takie, które są związane z robieniem czegoś razem, ale chyba tak, nie wiem jak to nazwać, może ja na przykładzie podam, że jeżeli para mówi o tym, że spędzają ze sobą zbyt mało czasu i przez to nie, jakby ta więź emocjonalna im się rozpada, no to zadaniem może być, żeby zainicjowali coś fajnego w weekend, żeby na coś się umówili, żeby poszli na randkę. Albo jeżeli nie byli od 10 lat w kinie i marzą o tym, a nie mają na to czasu, to żeby poszli do tego kina. Aczkolwiek wiem, że są takie zadania związane z takim manualnym działaniem i...
Ja ci powiem, że to teraz tak wymyśliłem z tym chlebem, ale ja nie wiem, czy ja tego nie zastosuję.
Z tym chlebem to jest świetny pomysł.
Do tego lubię chleb.
Tak, no wiem, sam też pieczesz.
Tak. No. I zrobię konkurs.
Czyj lepszy? Ale ja
nie,
taki
Kasia,
upiekłem.
Ja prawdopodobnie tak, bo to już akurat przechodzimy do, zaraz przejdziemy do kolejnego pytania, terapia 2x2,
tak.
Czyli z parą. Zrobimy konkurs, para piecze chleb i my pieczemy chleb. I który lepszy?
To by było ryzykowne.
Dlaczego?
No, nasz by był lepszy. Nie,
maszynę do pieczenia chleba.
Kto nas dłużej słucha, to wie, że my mamy bardzo takie ironiczne poczucie humoru czasami, więc...
Gorzej, jakbyśmy się jako para współpracująca rozstali po tym chlebie.
Nie moglibyśmy pracować już z parami. No.
Tak. Ja jeszcze, zanim właśnie do tego przejdziemy, to ja też tak pracuję, to jest takie, bo to też ktoś, kto nas słucha, to już wie o tym, że bliskie mi jest podejście psychodynamiczne. Jak się słucha pary, to w gabinecie, jak para ze sobą rozmawia, to terapeuta par na żywo może wychwycić pewne rzeczy, nie? Że na przykład, nie wiem, widzę, że pani mówi do pana i pan w jakiś sposób na to reaguje, nie wiem, wywraca oczami, albo nie słucha, albo jakoś tam wydyma usta, albo w ogóle on mówi do niej i nie patrzy na nią. I to są rzeczy, na które...
Albo nie mówi do niej po imieniu.
Tak, tak. I ja w procesie mogę na to zwrócić uwagę. O, widzi pan teraz, jak pani to powiedziała, to pan zrobił coś takiego, albo tak się pan zachował, albo jak pani mąż coś powiedział, to no to pani coś takiego zrobiła. Albo czy pani zauważa, że za każdym razem, jak mąż panią o coś prosi, to pani się tak, a tak zachowuje, nie? Mhm. Czyli też chciałem podkreślić, że bardzo, bardzo fajne, takie istotne i wnoszące jest to, co się dzieje na sesji
pomiędzy
w całym procesie.
Pomiędzy nimi i też w takim procesie pozawerbalnym, że tak, my też jakby zwracamy z perspektywy terapeuty uwagę na to, jak para siada, jaki jest właśnie, jaka jest ta mowa ciała. Tak. Czasami pary siadają blisko siebie, potrafią się złapać za rękę tak dla dodania sobie otuchy, a czasami siadają na dwóch krańcach w ogóle kanapy, tak. Która w moim przypadku nie jest zbyt duża, ale mimo wszystko, że są jakoś tak... I to też wiele nam mówi już na wejściu.
I to jest ważne, że to powiedzieliśmy, bo ktoś by mógł powiedzieć, że na tą terapię się przychodzi i się opowiada, co się działo, nie? Co tam on zrobił albo nie zrobił i tak dalej, a bardzo istotne jest, co się dzieje na samej sesji. I tak jak powiedziałaś, ja czasem się zastanawiam, jak to jest, że oni siedzą w poczekalni i jakoś ze sobą rozmawiają, po czym przekraczają próg gabinetu i się zamieniają w dwa demony, które na siebie naskakują i wychodzą i znowu są spokojni.
Tak, tak bywa też.
To też omawiamy wtedy.
Albo bywa odwrotnie, że na przykład para ze sobą potrafi rozmawia, a potem słyszę, że oni mają od 3 dni ciche dni. I to jest pierwszy moment, kiedy oni w ogóle zaczęli ze sobą rozmawiać.
Tak, to myśmy, teraz już może przejdę, bo też takie, to pytanie... Pytanie, czy chciałem to poruszyć, ten wątek. Chyba jeszcze częściej jest taka forma pracy, w której para pracuje z jednym terapeutą, albo z mężczyzną, albo z kobietą. Z kolei jest też taka forma, w której my pracujemy, gdzie pracuje się z parą terapeutów, najczęściej z kobietą i mężczyzną. I to jest, myślę, bardzo fajna forma pracy. Myślę, że ona jest pełniejsza niż z jednym terapeutą. Ja nie mówię, że z jednym terapeutą nie ma znaczenia, ma bardzo duże znaczenie, ale jest to chyba, to jest, no i właśnie chciałem o tym porozmawiać, że dlaczego, czym to się, czy dlaczego jest być może pełniejsza, dlaczego coś takiego w ogóle oferujemy.
No przede wszystkim dlatego, że jest pewna równowaga. Mamy 2 na 2. 2 kobiety, 2 mężczyzn zazwyczaj, choć też pracujemy z parami jednopłciowymi. I jeżeli jest kobieta i mężczyzna, i ty, i ja, no to wtedy po pierwsze jest większa, ponieważ my jesteśmy, jakby to powiedzieć, że nasz organizm ma wtedy 2 pary oczu, czyli jesteśmy w stanie więcej zauważyć, no bo jeżeli jest terapia 1 na 1, no to terapeuta jest koncentrowany na swoim kliencie i wiadomo. Natomiast jeżeli jest 1 terapeuta, a 2 osoby, no to już ta uwaga musi być podzielna, a przed chwilą mówiliśmy o tym, jak ważny jest ten przekaz pozawerbalny.
Tak.
Czyli trochę rozproszona jest na jedną i drugą osobę. Gdy pracujemy 2 na 2, możemy wtedy sobie na spokojnie obserwować jedną z osób, bo my też potem omawiamy po sesji, na przykład to, co na sesji się działo, żeby pomyśleć nad przyszłymi interwencjami, które mogłyby być dla tej pary korzystne. Tak. Druga rzecz jest, wiem, że chcesz coś powiedzieć, ale ja jeszcze boję się, że mi to umknie, no to jest kwestia, że jeżeli mamy kobietę i mężczyznę i ja w roli terapeuty jestem kobietą, no to w zależności od tego, jakie ten mężczyzna ma podstawowe przekonania odnośnie w ogóle roli płci i tak szeroko mówiąc, no to może mieć taką fantazję w głowie, że ja z tą jego partnerką mam jakiś taki sojusz płci trochę. Że to tak idzie po linii właśnie, że my tu jesteśmy kobiety i tak na przykład jesteśmy trochę przeciwko niemu. W momencie, kiedy mamy dwóch terapeutów różnych płci i parę heteroseksualną, no wtedy jest też taka pewna równowaga. Jest dwóch mężczyzn, tak, którzy tu mogą do siebie oczko puścić i dwie kobiety.
I to jest, przepraszam, że ci przerywam, ale tak jest, bo ja jako mężczyzna zdarza się, że na przykład dzwoni ktoś i mówi, że chciałby się do mnie umówić, na przykład dzwoni kobieta, ale chcielibyśmy do mężczyzn. Mój mąż powiedział, że pójdzie tylko do mężczyzny.
Tak.
I to jest fantazja, moim zdaniem to jest częsta fantazja ludzi, że jakoś będzie właśnie ten taki sojusz płci, bo nie będzie.
Nie będzie, nie. W ogóle to jest ważne, żebyśmy podkreślili, że terapeuta nie jest sędzią, on nie będzie osądzał i on nie będzie stawał po niczyjej stronie.
Tak, dobry terapeuta będzie stawiał po niczyjej stronie.
Nie będzie, absolutnie. My bardzo mocno pracujemy nad tym, żeby zachować obiektywizm. Możemy zwrócić na pewne rzeczy uwagę na jednej ze stron czy drugiej, ale nie po to, żeby stanąć po stronie tej drugiej, tylko po to, żeby po prostu to zapracowało, żeby rozwiązało jakiś problem, jakiś konflikt.
Tak, i jak teraz o tym powiedziałaś, to jeszcze chciałem powiedzieć o tym, bo sobie pomyślałem, że jak pracujemy z parą jednopłciową, to jest to samo właściwie, bo to, że pracujemy z kobietą i z mężczyzną, to reprezentujemy różne cechy osoby.
Nie? Tak.
Tak naprawdę to każdy mężczyzna i każda kobieta ma w sobie taką część...
Pierwiastek męski i żeński.
Dokładnie, prawda? I wtedy jak gdyby każdy z nas się jakoś identyfikuje albo przeciwidentyfikuje. Bo to nie jest... Ja to mogę powiedzieć, mogę chyba się podzielić z naszego doświadczenia, Kasia, że przecież bywało, że mnie było bliżej do kobiety, a tobie było bliżej do mężczyzny.
Oczywiście.
Czyli żeśmy się tak na krzyż zidentyfikowali. Ale dzięki temu właśnie jest ten większy obiektywizm, można się z tego wyrwać. Jeszcze miałem jedną refleksję, jak mówiłaś o tym, że jest ta obserwacja, że jak jedna, na przykład jak ty rozmawiasz z parą, to ja wtedy mogę obserwować parę. Ale ciebie też mogę obserwować wtedy. Nie żeby cię oceniać, ale żeby na pewne uwagi... Właśnie to jest bardzo trudno uchwycić, nie? Ale że ja mogę powiedzieć, że kurczę, Kasia, mam wrażenie, nie, że ty jakoś tak jemu na przykład zawsze dajesz większą przestrzeń. Mm-hmm. Ciekawe. I to nie jest, że my się, bo nam się dobrze współpracuje, że się kłócimy czy sobie to, ale że się wtedy mamy refleksję. Nie, kurczę, dlaczego tak się dzieje? Może inni ludzie też tak, jak są z nimi. Nie, to jakoś, on jakoś tak potrafi uwieść innych, czy może być oczywiście na odwrót. Gdybyśmy byli sami w gabinecie, to byłoby to trudniej zauważyć. Albo w superwizji by się to dopiero zauważyło.
Tak. No, są pewne rzeczy, które jakby są związane właśnie z tą formą pracy 2-2, że w przypadku pracy 2-1 ich nie ma, co nie oznacza, że ona jest gorsza, ona jest po prostu inna trochę.
No też trzeba powiedzieć wprost, że to jest droższa forma pracy, no bo trzeba opłacić czas dwóch terapeutów wtedy, nie?
Tak, chociaż akurat u nas w gabinecie to nie jest jakaś duża różnica w cenie.
Nie, bo też uznaliśmy, że po prostu praca dwóch terapeutów jest, jakby to powiedzieć, trochę mniej obciążająca niż jednego terapeuty, która jest, ja to mówię, to jest moje osobiste, subiektywne zdanie, jest bardzo, bardzo obciążająca dla terapeuty. Tak,
to prawda.
Jest moje zdanie.
Tak, i stąd też, bo czasami są pytania, ja wiem, że są też gabinety, zdarza się, że terapia par jest w tej samej cenie, co terapia indywidualna, natomiast to jest zupełnie inny wysiłek taki energetyczny, jeżeli chodzi właśnie o uważność, o interwencje, niż w przypadku terapii indywidualnej. Ja też na przykład dbam o to, żeby nie mieć kilku par pod rząd, tylko staram się tak ustawiać te sesje, żeby to było takie poprzeplatane, albo żeby mieć dwie pary w ciągu dnia, a reszta sesji indywidualnej indywidualne, no bo właśnie ta dynamika jest inna. I tutaj trochę zahaczyliśmy o koszty terapii par, jak one się tu rozkładają. No i to tak jak sprawdzałam, to ceny się wahają pomiędzy 150 a 300 zł za sesję. Przy czym, tak jak wspominaliśmy, sesje są dwa razy w miesiącu.
Tak, tak.
Zwykle.
Zwykle, dokładnie tak jest. Dobra, o tym, czy że są sytuacje, w których nie da się pracować, już żeśmy trochę mówili w ostatnim odcinku, ale mogłabyś jeszcze, Kasia, przypomnieć, kiedy, bo są takie sytuacje, kiedy w ogóle się nie zaleca, to mówiliśmy o tym, nie? Przemoc, przemoc fizyczna, taka przemoc psychiczna, uzależnienia, czy choroba psychiczna, a kiedy tak, kiedyś, gdyby nie ma sensu podejmować terapii, nie wiem, czy to jest dobre pytanie, bo myślałem, że może sens jest zawsze, to nie nam to oceniać, ale może kiedy rokowania są bardzo słabe?
No wtedy, kiedy parę jak najmniej rzeczy łączy, bądź można by powiedzieć, że już ich nic nie łączy, oprócz tego, że przyszli do gabinetu. To znaczy, to jest znowu takie, że jeżeli się pojawili razem, no to o czymś to świadczy. Ale często mówią o tym, że to jest właśnie jakaś taka ostatnia deska ratunku, takie jeszcze załatwienie czegoś, żeby potem sobie nie móc powiedzieć, że nie zrobiliśmy wszystkiego, tylko właśnie, żeby móc powiedzieć, no zrobiliśmy wszystko. I to takie, czasami to jest takie pożegnanie tak naprawdę pary, ale to, co rokuje, no to jest zażyłość tej pary, to znaczy to, na ile jest jeszcze połączenie emocjonalne, na ile jest fizyczne połączenie, czyli oni po prostu lubią, i to nie tylko o seks chodzi, ale w ogóle o kontakt fizyczny, no i takie inne aspekty, które w jakiś sposób tę parę łączą. Zdarza się, że para mówi, no łączą nas tylko dzieci. I tutaj wchodzi bardzo taki temat jakby trudny, bo odpowiedź na pytanie, na ile jest sens bycia razem tylko dla dobra dzieci. Mhm. Ja mam takie skrajne zdanie na ten temat, bo uważam, że nie ma sensu, bo zawsze drugie pytanie za tym idzie, jaki dajemy przykład tym dzieciom relacji, na której one będą potem się wzorować w dorosłości. Ale wiem, że są takie pary, które mimo wszystko uważają, że pełna rodzina to jest ta najwyższa wartość. I w porządku, ja mam do tego szacunek, tylko wtedy jak to zrobić, żeby
te dzieci nie widziały relacji, bo czy
one
to jest
zawsze
dobra
będą
relacja,
czuły, prawda? Tak, ale jak to zrobić, żeby ze sobą tak przeżyć jeszcze jakiś czas i mieć jakiś dobrostan.
Tak, teraz pomyślałem, że nawet w takiej sytuacji też warto popracować, żeby sobie, nawet jeśli już wiemy, że tego partnera nie kochamy, nie chcemy tak naprawdę z nim być, ale się decydujemy, żeby dla dobra dzieci, to może warto popracować nad tym, żeby stworzyć jakieś wzorce komunikacji, żeby nam po prostu było lepiej z tym.
No i tutaj wchodzi znowu ta więź emocjonalna, bo partnerzy mogą się już nie kochać, mogą się nie pociągać w takim kontekście seksualnym, natomiast mogą się przyjaźnić, mogą się lubić. I jeżeli oni się będą przyjaźnić i lubić, no to jest większa szansa, że ta relacja w domu będzie no dobra, do momentu, aż któryś z nich się nie zakocha i nie będzie chciało po prostu tworzyć nowego związku. Daniel, bo zapytałeś mnie jeszcze, kiedy terapia nie ma sensu, bądź są małe szanse na jej powodzenie. Ja sobie pomyślałam o takim szczególnym przypadku, kiedy para żyje przeszłością trochę. To znaczy, mają bardzo dobre wspomnienia odnośnie na przykład początków związku, natomiast już minął jakiś czas, oni się pozmieniali i obecnie nikt za bardzo, można by powiedzieć, że już ich nie łączy. I opowiadają, często odnoszą się do przeszłości, czyli jak kiedyś było fajnie, jaki ktoś kiedyś był, ale on już taki nie jest i trochę żyją nadzieją, że to może wrócić. No i to jest zawsze pytanie o wiarę, czy też możliwości tego, żeby to wróciło, tak? I to też jest takie jakby do poobserwowania sobie przez parę, no na ile jest taka możliwość, żeby było tak jak te 10 czy 20 lat temu, że to świetnie, że wtedy było fajnie, natomiast na ten moment, no to już niewiele wnosi oprócz przyjemnych wspomnień.
Tak. I czy to jest pytanie wtedy, czy oni są gotowi spróbować coś nowego budować, zaakceptować to, że ktoś się zmienił.
Bo tak samo nie będzie, do tamtego nie wrócą.
Tak. A ja jeszcze pomyślałem w kontekście tego pytania, które zadałem wcześniej, kiedy są gorsze rokowania do terapii, o tym, że zdarzają się pary, które przychodzą i zupełnie inaczej się zachowują niż te pary takie ekspresyjne, gdzie dochodzi do dużych emocji, kłótni, bo są pary, gdzie nie ma żadnych emocji, gdzie jest tak bardzo spokojnie, może to jest nawet złe słowo, ja sobie myślę jakoś tak depresyjnie nawet i się wydaje, że tej pary już nic nie łączy, że już nawet nie ma emocji, że nie ma takiego zainteresowania. I często te pary od wielu lat teoretycznie, czy na zewnątrz dobrze funkcjonują, one się dogadują, ale jak wchodzimy głębiej, to one nie są szczęśliwe.
I to pytanie o szczęście jest ważne. Ja je często zadaję. Czy pan, czy pani jest szczęśliwa? Tu rozmawiamy oczywiście o tym, czym w ogóle jest szczęście dla konkretnej osoby. Ale jest tak, jak powiedziałeś, że ta obojętność wydaje się być często bardziej niszcząca niż konfliktowość, bo gdzie jest konflikt, gdzie jest kłótnia i są jeszcze jakieś emocje. I też zdarza się, że pary mówią o tym, żeby celem było nie kłócenie się. Ja to wtedy trochę koryguję, bo mówię, że to nie chodzi o to, żeby się nie kłócić, bo przecież w każdym związku jest miejsce na konflikt, na kłótnie, tak. Ale chodzi o to, żeby się mądrze kłócić, żeby nauczyć się kłócić konstruktywnie i nauczyć się dobrze godzić, bo najgorsze, co może być, to ciche dni. Jakiś czas taki, kiedy para się zupełnie ze sobą do siebie nie odzywa, zupełnie ze sobą nie rozmawia.
Tak, tak. Że, tak podsumowując sobie, pomyślałem, że lepiej jak są te emocje, nawet burzliwe, nawet jak są kłótnie, niż jak już nie ma nic, jak już się nie chce rozmawiać z tą drugą stroną.
Chociaż powiem ci, że takich przypadków ja nie pamiętam, żeby było tak, żeby ktoś przyszedł, znaczy wyobrażam sobie, że może tak być, ale żeby ktoś przyszedł i był w jakiejś takiej bardzo dużej obojętności. Pamiętam, że jedno z partnerów tak na przykład miało, ale jak oboje, to oni już raczej wtedy nie przychodzą.
Masz rację, tak, że to z jednej strony, a ta jedna strona jeszcze próbuje, tak. Nie? Czy jest zainteresowana tą drugą osobą, masz rację, tak.
No dobrze. Ja chciałam cię jeszcze, Daniel, zapytać, czy są jakieś badania i co mówią o skuteczności terapii par?
Jest bardzo dużo badań dotyczących psychoterapii, w tym psychoterapii właśnie par i małżeństw. Takie ciekawe badania, do których ja dotarłem, to są badania Snydera i Wilsa. To są stare badania z 1989 roku. Oni porównywali skuteczność małżeńskiej terapii psychodynamicznej i behawioralnej. I z tych badań wynikało jasno, że obydwa rodzaje interwencji psychologicznej były efektywniejsze niż brak oddziaływania, prawda? Czyli w porównaniu z grupą kontrolną. Poprawę odnotowano aż u 63% par leczących za pomocą terapii behawioralnej i aż u 73% par poddanych terapii psychodynamicznej. A badania kontrolne przeprowadzone po pół roku od zakończenia, czyli też badano, co było później, jak już się terapia skończyła, to pokazały, że obydwa rodzaje interwencji dały podobne rezultaty, a badania po 4 latach od zakończenia terapii pokazały, że stan relacji małżeńskich u 42% par uczestniczących w terapii behawioralnej i aż u 52% par w terapii psychodynamicznej uległ poprawie. Ale znalazłem też badania bardziej współczesne. Tak jak mówiłem, jest ich bardzo wiele. No, wybrałem takie badania, na przykład Besley i Eiger z 2019 roku. One akurat dotyczyły takiego podejścia Emotionally Focused Couples Therapy, czyli terapii skoncentrowanej na emocjach. Również te badania potwierdziły poprawę w satysfakcji z małżeństwa u tych par, które się jej poddały. No i takie badania szwedzkie, to jest badania Lundblad i Hansson z 2016 2006 roku, gdzie po 2 latach wrócono do tych par, od, dwóch latach od zakończenia terapii i również u ponad 50% par, które odbyły, wystarczyło nawet tylko 9 sesji terapii, widać było znaczącą poprawę w takich sprawach dotyczących właśnie związku, ale też indywidualnego, jak gdyby takiego poczucia dobrostanu każdej ze stron w parze. I tak i zauważono też poprawę w takich zdolnościach radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach. Co ciekawe, nie tylko w parze, ale ogólnie w różnych sytuacjach życiowych. To trochę to, o czym mówiłaś, że to nie dotyczy, że terapia par może nam przynieść nie tylko korzyści dotyczące naszych kontaktów z naszym partnerem, ale również w ogóle z ludźmi.
No bo terapia to jest rozwój, a rozwój jest wieloaspektowy. Nie da się rozwinąć tylko w jednym kawałku, bo ten kawałek zazwyczaj oddziałuje na inne. No i po prostu się rozwijamy. Dobrze, Daniel, myślę, że na tym zakończymy dzisiejszy odcinek.
Niestety.
Musimy, chociaż temat jest bardzo obszerny i można by było pewnie jeszcze wiele o tym mówić i pewnie jeszcze się on pojawi w naszych podcastach, a póki co tych, które już są gotowe, możecie słuchać przede wszystkim na naszej stronie internetowej www.strukturalab.pl, bo tam są dostępne wszystkie odcinki na ten moment. No i oczywiście iTunes, Spotify tak. Również.
Jeżeli podobają Wam się te treści, to jak zawsze prosimy, zasubskrybujcie nas na kanale, opowiedzcie o nas swoim znajomym, przyjaciołom, być może oni również z tego skorzystają, to nam bardzo pomoże. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, Tobie Kasia bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Ja Tobie również, do usłyszenia.
Dziękujemy za uwagę. Pamiętajcie o pytaniach i komentarzach na temat naszego podcastu i tego odcinka.
A jeżeli chcielibyście, abyśmy poruszyli jakiś temat, to również dajcie nam znać i pamiętajcie, że możecie nas posłuchać na iTunes oraz Spotify.
O psychoterapii możecie również przeczytać na naszym blogu na stronie strukturalab.pl w zakładce publikacje.